Jakby was zapytał, jak się macie w ogóle w tym tygodniu? Tak. Głosujmy. Jak wam się podoba to, że śnieg z powrotem spadł? Szczerze, no. Większość w dół. Nie, tak. Już nadzieje rozbudzone były, już słoneczko, czarne ulice i znowu, tak? Okej, dobrze. Wiecie, dzisiaj chciałem mówić o czasie. O czasie. O naszym działaniu w Bożym... O naszym działaniu w Bożym czasie. To jest związane z tym, co Bóg czyni w moim życiu, co do mnie mówi, ale zostało to jakoś w tym tygodniu mocno podkreślone przez ten nawrót śniegu, nad którym nie mamy władzy. Nie wiem, możecie zwrócić uwagę, tutaj Ola siedzi, zobaczcie, jak ona siedzi pod tą kurtką. Tylko oczy jej widać. Ola, tu nie ma śniegu w dzisiejszym spotkaniu. Wiem, że Ola była ze mną w Olsztynie, więc mówiła, jak to dla niej okropny jest ten śnieg. Tak? Także wiecie, ten śnieg pokazuje, że nie mamy władzy nad pewnymi rzeczami, chociaż gdybyśmy mieli, to byśmy to inaczej wszystkim pokierowali. Na pewno. Tak jak dzisiaj głosowaliśmy, to dzisiaj by nie było śniegu już w Warszawie, gdyby to od nas zależało. Tak? I tak jest z naszym życiem. Mamy pory roku, mamy jesień, mamy zimę, wiosnę, lato. Wszystko się zmienia, jesteśmy osadzeni w czasie i nie bardzo mamy wpływ na to. W ogóle nie wiem, czy pamiętacie, od jakich słów się zaczyna Biblia? Od jakich słów się zaczyna Biblia? Jak? Głośniej. Na początku, tak? Co te słowa określają? Czas, tak? Biblia zaczyna się od określenia czasu, że jest jakiś początek, że to tu się zaczyna. Gdzie nasz Bóg jest poza czasem, ale że nas umieścił w czasie, który stworzył. Który prawdopodobnie stworzył jako jedną z pierwszych rzeczy. Chociaż słowo mówi, że tajemnicą jest dla człowieka to, jak Bóg stworzył świat. I że jego chwała się ukrywa w tej tajemnicy. Ale stworzył świat i umieścił nas w czasie. I my żyjemy w czasie. My bardzo chcielibyśmy zapanować nad czasem, nad porami roku, nad tym, co widzimy, żeby to się wszystko układało tak, jak my chcemy. Ale wiecie, mimo w kościele, w którym głosi się największą wiarę spośród wszystkich wiar, najmocniejszą wiarę, najmocniejszą pewność, nikt nie potrafi dokonać przemiany okoliczności. Ja przez wiele lat uczyłem o wierze, dalej uczę, wracam do tego, bo to jest jeden z fundamentalnych tematów naszego życia z Bogiem. Słowo Boże mówi, że w wierze chodzimy, nie w tym, co widzimy. I wiele razy uczyłem o przesuwaniu, przenoszeniu gór. Jezus mówi, że jeżeli będziemy mieć wiarę, to będziemy mówić górom, żeby się rzucały w morze. I powiem wam, że żyję z Bogiem 20 lat i nie widziałem żadnej góry, która by przez jakiegoś chrześcijanina była przeniesiona w morze. Mimo, że na świecie mamy wielu chrześcijan, którzy wierzą w to, że Jezus powiedział prawdę. Tak? A nawet ci, którzy mówią, że to taka przenośnia, ale to chodzi o inne rzeczy. Chodzi o choroby, chodzi o problemy finansowe. Tak, to już widziałem, że to się ludziom udaje. Ale też widziałem, że nikomu się nie udaje to tak, jakby chciał, żeby się udawało. Tutaj dochodzimy do, tak jak mamy ten śnieg, to dochodzimy do okoliczności naszego życia, które byśmy też, jeżeli by to od nas zależało, byśmy inaczej je kształtowali i pozmieniali, tak? Bo śnieg to jeszcze przetrwamy, ale jakbyśmy tak mogli spojrzeć na nasze konta i każdy mógłby zagłosować, ile chce tam w przyszłym miesiącu. To kto chciałby mniej niż Tak? Wiecie? To jest kolejna rzecz. Później, jak patrzymy na inne rzeczy też, to widzimy różne okoliczności, widzimy ludzi, którzy nas otaczają. Niektórzy z nas naprawdę życzyliby sobie żyć wśród innych ludzi. Ale, tak jak mówi takie przysłowie, tak rodziny się nie wybiera. I po prostu to jest dar od Boga. I nawet Słowo Boże mówi, żebyśmy właściwie ten dar traktowali z szacunkiem i czcią. Tak? I to jest obraz, tak jak te cztery pory roku, które tutaj macie na ilustracji, tak całe nasze życie można w ten sposób zilustrować. Nasze życie jest osadzone w czasie, któremu towarzyszą konkretne okoliczności. Człowiek raz jest bogaty, raz jest biedny. To się zmienia w czasie. Raz jest otoczony przyjaciółmi, raz pada na wrogów w życiu. Życie mija. Tak? Raz ma pieniądze, raz ich nie ma. Raz masz pracę, Innym razem nie masz pracy. Chociaż tak naprawdę, jak ktoś powiedział, praca jest zawsze, tylko nie zawsze jest zatrudnienie.
Okay.
Więc to się wszystko zmienia. I teraz, wiecie, ja miałem taką silną refleksję. Co my w takim razie powinniśmy, jak my powinniśmy żyć w takim razie, jeżeli tak to jest, jeżeli tak wiele rzeczy pozostaje poza naszym wpływem, mimo naszej wiary, która rośnie cały czas i możemy sięgać coraz wyżej, to jednak cały czas pozostaną w naszym życiu rzeczy, na które wpływu mieć nie będziemy. Teraz tak, takie napięcie się troszeczkę wytwarza. Bo lepiej by było usłyszeć do boju, prawda? Walcz. Więc, jak mamy żyć? I teraz tutaj mamy pierwszy fragment z Księgi Daniela, drugi rozdział, 21 wiersz. On zmienia czasy i pory, on utrąca królów i ustanawia królów, udziela mądrości, a rozumnym rozumu. W słowie czytamy, że tym, który zmienia czasy i pory, tym, który ma wpływ na czas i tym, który ma wpływ na okoliczności w tym czasie, na królów, których ustanawia i zdejmuje, jest Bóg. Tak? I teraz już się robi troszeczkę lżej. Bo na początku mieliśmy tylko tą myśl, że jesteśmy umieszczeni w czasie, na który nie mamy wpływu i okoliczności, na które mamy ograniczony wpływ. Ale teraz mamy już pierwszy punkt dobrej wieści, a mianowicie, że tym twórcą czasu i tego, jak ten czas wygląda i przebiega, jest on. Powiedzmy on. Okay? Daniel był bardzo mądrym człowiekiem, był zarządcą w Babilonie, w Persji, był premierem tamtego kraju, mimo że kraj był pogański, to on był bardzo wysoko, był uznany. Całe swoje życie, mimo niesprzyjających okoliczności, gdzie Izrael był w rozproszeniu, był rozbity, był uprowadzony do niewoli, gdzie świątynia była zburzona, ten człowiek przez całe swoje życie służył Bogu, miał społeczność z Bogiem i dokonał wspaniałych rzeczy. I od niego możemy się nauczyć tego, że on ufał właśnie takiemu Bogu, który pomimo okoliczności, które widział, które dostrzegał, wiedział, że to i ostatecznie Bóg jest Panem historii. Bóg jest Panem czasów. On wyznacza czasy i pory, zmienia je. Bóg powiedział, ale ładna wiosna w tej Warszawie. I już by mogła być, ale przyjechał Bogdan Olechnowicz, zabrał możliwość głoszenia Markowi. Musi zima wrócić, bo potrzebujemy ilustracji. I wiecie, i niektórzy myślą, że diabeł przyniósł ten śnieg. Ale ja nie sądzę, żeby to był diabeł. Okay? Więc Daniel wierzył w takiego Boga, który ma wpływ na czasy i na pory, który utrąca królów i ustanawia królów, który udziela mądrości i rozumu tym, którzy potrzebujemy. Więc jesteśmy w takiej sytuacji. Żyjemy w okolicznościach i czasie. Numer jeden. Numer dwa. Nad tym czasem i nad tymi okolicznościami nie czuwamy my, ale czuwa on. Okay? I teraz dochodzimy do tego fragmentu, który jest kluczowy. Chciałem z wami przerobić dzisiaj kilka fragmentów z 11 rozdziału Kaznodziei Salomona. W tysiąclatce to się nazywa Koheleta. Żeby wam pokazać, w jaki sposób mamy w takim razie żyć. Po pierwsze powiedziałem, żyjemy w okolicznościach i czasie, na które nie mamy wpływu. Po drugie, Bóg, któremu służymy, ma na to wpływ i on suwerennie decyduje, jak będzie kształtował te czasy i pory. A tu jest słowo dla człowieka, który ma się teraz w tym odnaleźć. I tu czytamy tak. Kto baczy na wiatr, nie będzie siał. Kto na chmury patrzy, nie będzie zbierał. Amen. Więc Bóg instruuje nas, żebyśmy pomimo tego, że żyjemy w tak okolicznościach, na które nie mamy wpływu, czego jednym z najmocniejszych ilustracji są zmieniające się pory roku, pogoda, żebyśmy mimo tego patrzyli na to, co jest naszym zadaniem. I to jest taka prosta instrukcja dla rolnika, tak? Bo to jest taki kontekst. Jeżeli rolnik chce siać, to nie może patrzeć, czy danego dnia wieje wiatr, czy nie wieje. Bo może się okazać, że zabraknie mu czasu, żeby posiać. Bez względu na to, czy wiatr wieje, czy wiatr nie wieje, on ma siać. Ma rzucać to ziarno ma wpadać do ziemi i on dzięki temu będzie mógł być pewny, że pewnego dnia będzie miał plon. A druga część tego jest taka, że później, kiedy to zboże dojrzewa, kiedy wypuszcza kłosy, kiedy już ten chleb jest gotowy na polu, ale jeszcze jest zebrany, jest powiedziane, żeby nie patrzył wtedy na chmury, bo może się okazać, że nigdy nie zbierze. ale musi zbierać po prostu w każdym czasie, żeby to zebrać. Troszeczkę to nie pasuje do naszego klimatu, bo mamy bardzo obfite deszcze i może się okazać, że jak w czasie deszczów jest zebrane, to później to zapleśnieje, jeżeli to nie jest kombajn, który natychmiast to młoci. Tak, więc tutaj w Polsce jest coś takiego, tak? Księża dają dyspensę katolikom, żeby mogli w niedzielę żniwować, bo wiedzą, jak to jest ważne. I jest taki wyjątek nawet robią, bo to jest kwestia pogody. Ale my bierzemy tą lekcję dla nas, tak? I teraz ja chciałem się ciebie zapytać, w jaki sposób ty żyjesz? Możesz żyć w taki sposób, że jesteś uwiązany okolicznościami i zawsze czekasz na lepszy czas, na lepsze okoliczności. Mówisz, no nie, no dzisiaj to nie, no gdzie ja pójdę do kościoła, jak śnieg spadł. Tak? Teraz możemy się wszyscy pośmiać i pomyśleć, kogo dzisiaj nie ma, tak? Ja nie powiem tak, jak mówią pastorzy często i ja też kiedyś tak mówiłem, no i gdzie są wszyscy? Zostali w domach, tak? I mówią to pastorzy do tych, którzy akurat przyszli. Ale my możemy się pośmiać z tych, którzy dzisiaj po prostu zważali na śnieg, mróz i nie dotarli, tak? I teraz pytanie jest do ciebie. Jak ty żyjesz? W jaki sposób obserwujesz, patrzysz na okoliczności i czas swojego życia? Wiesz, jest wiele rzeczy, które my cały czas próbujemy odłożyć gdzieś na przyszłość. Mówimy, że jak zmienią się okoliczności, to ja zacznę dobrze czynić, tak? Albo podejmę się pewnych rzeczy dopiero, kiedy będę miał wsparcie. Ruszę do walki, kiedy będę miał pełne uzbrojenie. Kiedy będę miał zaplecze. Kiedy będę miał wszystko przygotowane. Ale Słowo Boże mówi do nas, że jeżeli będziemy w taki sposób patrzeć, to nigdy niczego w życiu nie dokonamy. Bo Bóg dzisiaj coś włożył w twoje ręce. Nie włożył w twoje ręce pogody, ale włożył w twoje ręce ziarno. Nie włożył w twoje ręce okoliczności, ale dał ci ręce. Nie dał w twoje ręce czasu, ale mówi do ciebie, żebyś żył w tym czasie i na ten czas nie zwracał uwagi. I dzięki temu będziesz mógł przeżyć swoje życie w najlepszy sposób. Dzisiaj mamy dzień, w którym możemy czynić dobro. Jeżeli się powstrzymujemy od tego, to występujemy przeciwko Bogu, który ustanawia czas i ustanawia okoliczności. Nie możemy mówić do Boga, że Boże, a cóż ja mogę zrobić? Cóż ja mogę na to poradzić? Jak to wygląda? Wiesz, pewnego dnia, na końcu czasu, bo na początku, jak się Biblia zaczyna od tego słowa określającego czas, jest na początku, to na końcu też są pewne rzeczy. Nie wiem, jak to będzie chronologicznie, ale jedną z rzeczy na końcu jest sąd, do tego dojdziemy na koniec kazania, czyli rozliczenie z tego, jak żyliśmy. I wiecie, i tam w tym czasie nikt z nas nie będzie mógł stanąć i powiedzieć, że ale wiatr był. Albo powiedzieć, Panie Boże, ale chmury były. Wiecie, my tak wiele razy mamy pochmurny nastrój, mamy pochmurne dni, i to już nawet może być nawet słońce na niebie, ale one są pochmurne ze względu na to, jak my odbieramy okoliczności. I powiem ci, pewnego dnia staniemy przed Bogiem i tylko On będzie tym, który będzie mógł nas sprawiedliwie ocenić, a nie my, którzy byśmy chcieli w takiej sytuacji poddać jakąś wymówkę. Tak więc ty jesteś w konkretnych sytuacjach. Ja może się mało przykładów podaję jeszcze, może dojdę do nich, ale to może dotyczyć po prostu, to może dotyczyć każdej rzeczy w twoim życiu. Człowiek może nie mieć pracy, nie mieć zatrudnienia, ale nie dopuścić do tego, żeby nie mieć pracy. Amen? Rozumiecie? Zawsze są ludzie, którym można pomóc. Zawsze są rzeczy, w które można się zaangażować. Każdego dnia wstaje słońce. I to nie jest tak, że ty nie masz pracy i tego dnia słońce nie wstaje. I mówi ci, śpi, śpi, chłopie, bo praca dopiero za 5 dni. Tylko te 5 dni, kiedy nie masz pracy, a słońce wstaje, też jest dniem danym ci od Boga, żebyś żył dobrym życiem. Żebyś żył dobrym życiem, sprawiedliwym życiem, żebyś coś siał i coś zbierał. Tak? W ten sposób Bóg nas prowadzi. Jeżeli nie masz finansów, to jest tak mnóstwo rzeczy, którymi można się zająć bez finansów. Tak? Jeżeli brakuje ci przyjaciół, to powiem ci, jest tak wielu ludzi, którzy potrzebują przyjaciół. Ostatnio na spotkaniu dla pastorów rozmawialiśmy o ludziach, którzy czują się odrzuceni w zborach. I jeden pastor opowiedział, jak to pewien brat przychodził i po prostu przez wiele tygodni i zwracał się do pastora, że coś trzeba zmienić w tym zborze, bo jest tak mało miłości, tak wiele odrzucenia. I po prostu ten pastor mówi, że dobrze, już tak po prostu był złamany, ale modlił się do Ducha Świętego, co zrobić. Duch Święty mu powiedział i pewnej niedzieli przyszedł i powiedział: bracie, dzisiaj się o ciebie będziemy modlić całym zborem. Bo naprawdę to, co przeżywasz, to odrzucenie od całego zboru, to są katusze, to jest coś strasznego. Poprosił go na środek, położył na niego ręce, poprosił starszych, poprosił cały zbór. Zbór w ciszy, patrzy, co się będzie działo. I pastor zaczął się modlić i mówi: Boże, nie dopuść do tego, żeby ten brat żął, tak jak żnie przez całe swoje życie, to, czego nigdy nie posiał. I ten brat już od tego dnia nigdy więcej nie powiedział, że jest odrzucony, ale zajął się zupełnie czymś innym, zaczął zapraszać ludzi do swojego domu, zaczął przynosić prezenty, zaczął rozmawiać z ludźmi, którzy z nimi rozmawiają i nagle cała sytuacja całego zboru zmieniła się tak, jak prosił w tej modlitwie. Nagle zbór się przemienił w zupełnie inną instytucję. Więc tak jest z twoim życiem. Możesz oczekiwać w okolicznościach, w których jesteś, że coś się zmieni, ale musisz wiedzieć, że to Bóg jest tym, który trzyma te okoliczności w swoim ręku, nie ty. Ty musisz w tym czasie, w którym żyjesz, patrzeć, co jest twoim zadaniem w tym czasie, w którym żyjesz. Bo zawsze możesz czynić coś dobrego i Bóg zawsze tobie daje do twojej ręki, daje ziarno i daje ci pole, na którym to ziarno może być posiane. I z drugiej strony zawsze gdzieś jest coś do zrzęcia i jeżeli nie będziesz leniwy, to będziesz mógł zrząć i zapełnić swoje spichlerze tym, co Bóg dla ciebie przygotował. Tylko musisz podnieść, jak mówi słowo, swoje oczy i zobaczyć, że pola już są przygotowane do żniwa. Amen. Nie patrzeć na chmury, nie patrzeć na wiatr, ale patrzeć na pole, które jest przygotowane przez Boga do żniwa. I dalej czytamy tak. Jak nie wiesz, którą drogą duch wstępuje w kości, co są w łonie brzemiennej, tak też nie możesz poznać działania Boga, który sprawuje wszystko. Tak? Co Boże mówi, że nie możesz zapanować nad Bożym działaniem. Wybij to sobie z głowy. Nawet jeżeli masz takie wielkie, wspaniałe życzenia do Boga, które chciałbyś, żeby On ci spełnił, to je przynoś, słowo mówi, przynoś z odwagą, ufaj, sprawdzaj, czy to jest oparte o Bożą obietnicę, bo jeżeli jest, to możesz z śmiałą odwagą prosić, głośno wołać i będzie ci to, będziesz zaspokojony, tak? Ale jeżeli po prostu nie wiesz, jak to jest, bo nasze życie przebiega specyficznymi ścieżkami, każdy ma swoją drogę życia i nie możesz zapanować nad działaniem Boga. Możesz zapanować tylko nad swoim działaniem, tak? Więc nie możesz kontrolować Boga. Więc Słowo Boże mówi tak. Rano, to jest z Biblii Tysiąclecia, rano siej swoje ziarno i do wieczora nie pozwól spocząć swoje ręce. Tak? Znowu, sianie i zbieranie. Bo nie wiesz, czy wzejdzie jedno, czy drugie, czy też są jednakowo dobre. Tak? Wiecie, i teraz Bóg nam jeszcze mówi jeszcze dodatkową rzecz, tutaj w tym 6 wersecie, że my nie wiemy, czy to dobro, które w danym czasie czynimy, te sprawiedliwe czyny, tak? Mitzwa to się nazywa po hebrajsku. My nie wiemy, która z tych rzeczy jest dobrze czyniona, która źle, która wyda swój plon, która nie wyda. Ale Bóg mówi, jeżeli będziesz od rana do wieczora, tak? Siał, będą twoje ręce gotowe, to zawsze jedno albo drugie wzejdzie. Amen. My też chcielibyśmy sobie oszczędzić może trochę cierpienia w naszym życiu i przystępować do działania wtedy, kiedy jesteśmy ostatecznie pewni, że coś jest wolą Bożą. Ale wiecie, z tego słowa czytam, że Bóg, że nasze, i z innych wielu słów, że nasze poznanie jest cząstkowe, że my wszystkiego nie wiemy, że w tym świecie wciąż oglądamy rzeczy jak przez mgłę i chodzimy jak po macku. I Bóg wie, że nie będziemy nigdy wiedzieć wszystkiego, że dopiero jak Jego poznamy, to poznamy rzeczy takimi, jakimi są. Tutaj żyjemy w pewnej zagadce cały czas. Więc Bóg mówi, żyjesz w zagadce, więc nie zatrzymuj się od rana do wieczora w swoim życiu, ale cały czas bądź człowiekiem, który sieje. Który sieje, który czyni dobro, bo nie wiesz, co wzejdzie w twoim życiu. Amen? Możesz, wiesz, możesz jechać tramwajem, ustąpić miejsca i możesz myśleć, że to jest absolutnie czyn bez znaczenia. Może się okazać, że to zeżniesz w swoim życiu w potężniejszy sposób niż to, że 8 godzin spędziłeś w pracy. Nigdy nie wiesz. Nie wiesz, czy ludzie, których spotykasz, to są dzisiaj kluczowi ludzie dla twojego życia. Możesz być obojętny na nich, a może się okazać, że to są najważniejsi ludzie dla twojego życia. I jeżeli okażesz się sprawiedliwy w swoich słowach, jeżeli okażesz się miłosierny w swoich czynach, jeżeli okażesz się prawy w swoich czynach, to może się okazać, że Bóg otworzy ci drogę do ludzi, o których nie miałeś pojęcia. Amen. Po prostu Bóg tak czyni, Bóg tak działa. Więc rano siej swoje ziarno i do wieczora nie pozwól spocząć swoje ręce. Amen. Wiecie, my też mamy taki problem, że wiele doświadczyliśmy złych rzeczy, trudów, porażek, nie wszystko nam wyszło i to powoduje, że się zniechęcamy. Ale Bóg mówi, nie zniechęcaj się, bo masz mało czasu. Bo życie jest krótkie. Bo Bóg wyznaczył ci czasy i pory. Twoje zadanie nie jest wymierzać ten czas. Twoje zadanie nie jest rozciągać ten czas. Twoim zadaniem jest posłuszeństwo Bogu w tym czasie, w którym żyjesz. I podejmowanie każdego dnia decyzji. Chcę ci powiedzieć, że tak. Państwo nie zapewni ci godnej starości. Państwo nie zapewni ci zdrowia. Państwo nie wychowa ci dzieci. I państwo nie będzie dofinansowywało zboru. Ale my mamy Boga, który panuje nad wszystkimi okolicznościami i my możemy być ludźmi, którzy świadomie każdego dnia podejmują decyzję, by czynić dobro. Każdego dnia podejmować decyzję, żeby czynić sprawiedliwe rzeczy. Wiecie, dzisiaj może moje słowo nie jest takie za bardzo duchowe, bo fajnie by było powiedzieć 3 punkty, jak wyrwać od Boga to, co się nie da wyrwać. Albo to, co niewielu się dało wyrwać. Ale wiesz, ja ci chcę powiedzieć, żebyś był człowiekiem, który dokonuje świadomych wyborów w swoim życiu, kiedy patrzysz na swoje życie. Bo tak naucza nas słowo. I teraz przejdźmy do fragmentu, od którego się zaczyna ten rozdział 11 z Kaznodziei Salomona. Tu to już jest z Biblii naszej, tej brytyjskiej, której częściej korzystamy. Mówi tak, się zaczyna ten rozdział. Rozdawaj swój chleb w obfitości, bo po wielu dniach odnajdziesz go. Rozdziel dział między 7, a nawet 8, bo nie wiesz, jakie nieszczęście może się zdarzyć na ziemi. Amen. Gdzie Słowo Boże nawet mówi, że wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego. Tak? Więc to nie jest nic niezwykłego, że na ziemi zdarzają się nieszczęścia. Ktoś mnie w tym tygodniu zapytał, jak to jest, bo napisałem taki wpis na Twitterze, że przeczytałem to w wywiadzie z człowiekiem, który ma dzisiaj 91 lat i pracuje jako biegły rewident dla międzynarodowej spółki finansowej, jest kontrolerem finansowym. Ma 91 lat i powiedział, że nigdy się nie wybiera na emeryturę. Urodził się tuż po I wojnie światowej. Studiował w jakichś tajnych kompletach, był w partyzantce. Po wojnie kilka pracy naraz musiał, żeby mieć na chleb. Wiecie, on powiedział coś takiego w tym swoim wywiadzie, który był dla mnie bardzo zachęcający. Bo pytali go, a kiedy pan odpocznie? On mówi, a się nie jest po to, żeby odpoczywać, tak i tak dalej. I tam. No, różne rzeczy. Polecam wam w ogóle. Jakby gdzie ktoś chciał, to mogę link podesłać. Ale on powiedział jedną rzecz, bo chodziło o to, mówię, jak pan sobie radzi z tym postępem teraz tyle komputerów i tak dalej. A on mówi, komputer to opanowałem na emeryturze dopiero, bo miał taki krótki okres emerytury w latach 80. I mówi, dopiero potem zatrudniając się w latach 80. zaczął komputer. Ale mówi, dzisiaj już wszystkie te nowinki techniczne, które potrzebuję, to opanowałem, które służą mi do pracy i cały czas pracuję na komputerze, mając 91 lat. Piszę teksty, sprawdzę arkusze kalkulacyjne. Ja mówię, no ale widzi pan, teraz wszyscy wszystko mają, ten dziennikarz pyta, ale takim ciągle czegoś brakuje. Ja powiedział tak, boskie miłosierdzie i ludzka pezerność nie znają granic. Właśnie mi się to spodobało. Wiesz, my możemy zawsze mówić, że nam czegoś w życiu brakuje lub czegoś nie mamy. Ale powiem ci, to nie jest ważne, czego nam brakuje w życiu. Powiem tak, ja mam 45 lat, prawie. I jakbym się cofnął 25 lat do tyłu, to ja nie miałem 1/10 tego, co dzisiaj posiadam. A żyłem i miałem się dobrze. Może widzieliście takie po prostu, takie rysunki teraz już się pojawiają. Chłopiec stoi, otwiera książkę i mówi, wow, ile tekstu. Więcej niż w SMS-ie. A dziadek się pochyla nad nim i mówi, wnuczku, to jest książka. Ktoś inny powiedział, że kochani, my bez Google'a skończyliśmy szkołę. Tak? Dzisiaj już mamy wszystko. Mamy po prostu mamy dostęp do relacji przez internet tak obficie, że nie chce nam się spotykać z ludźmi twarzą w twarz. Mamy gadżety do wszystkiego. Teraz słyszałem, że firma Apple zastanawia się, czy nie opracować nowego modelu samochodu, bo chcą coś nowego zrobić i ma się nazywać e-move. Wiesz, i po prostu ja ostatnio widziałem taką nowość, też planuję, jakby ktoś was miał dojścia, to ja mogę być testerem tego. Google wymyślił taki Google Glass. Tak się nosi taką obrączkę i tutaj jest taki ekranik. Ja lubię takie rzeczy, jakby ktoś was szukał, ktoś w Polsce do testowania, to ja mogę tak na potrzeby, wiecie, religijne. Też jakaś nisza rynku. Tak. I po prostu mamy to wszystkie pytania. Czy nasze życie się zmieniło? Czy nasze życie stało się lepsze przez te wszystkie rzeczy? Dzisiaj po prostu brakuje nam rzeczy, bez których kiedyś wszyscy świetnie sobie radzili. A dzisiaj nam tych rzeczy brakuje. Ja nie mam samochodu. Dzisiaj ja miałem wujka, który 8 kilometrów dziennie chodził do pracy każdego dnia, na szóstą i wracał. Na Śląsku jak byłem, opowiadano mi, że była kopalnia, ona była oddalona kilka kilometrów od wioski i mówi, to po prostu było niesamowite, bo ludzie tam przed piątą rano z latarniami wychodzili ze swoich domów, wszyscy prawie jak w jednym czasie i szli takim szpalerem na kopalnię. Wiecie, tam po prostu kilkadziesiąt osób z tej wsi. Opowiadał mi to człowiek, który mówił, że głosił zawsze co rano, idąc do pracy i wracając Ewangelię tym, z których szedł. Mówi, że był taki moment, że szli i po prostu on głośno mówił i wszyscy słuchali przez te kilka kilometrów. I z tego było przebudzenie i był zbór. To było w Polsce. I teraz, czego nam brakuje? Samochodu nam brakuje. Telefonu nam brakuje. Wiecie, tydzień temu taka akcja jest Żydów z Nowego Jorku, którzy powiedzieli szabat dla komórek internetu. Takie woreczki rozdają w Nowym Jorku, które się nazywają śpiwór na twoją komórkę. I zachęcają, żeby tą komórkę swoją wieczorem w piątek schować i wyjąć dopiero w niedzielę. Bo to bez względu na wyznanie, wszyscy tego potrzebujemy, żeby wreszcie spotkać ludzi. Wiecie, że ja bardzo lubię koncepcję szabatu jako coś, z czego niesamowicie korzystam i ustawiam w harmonii swoje życie. I w tydzień temu też tak zrobiłem. Ale mówię, nie, ja dwa dni nie wytrzymam, jeden dzień. Więc po prostu włączyłem komórkę na 24 godziny. Wiecie, co się okazało? Że ja przeczytałem dwie książki. Przez te 24 godziny. Zupełnie na luzie. Nie zabrakło mi czasu na zabawę z dziećmi, na przygotowanie posiłków, na odpoczynek. Jeszcze dwie książki przeczytałem. Ja myślę, jakie to straszne, jaki to złodziej jest, tak? Ale to dobrze, nie wchodzimy dzisiaj w to, jakie gadżety, jakimi złodziejami są, tak? Niedługo wyłączają sygnał cyfrowy w Warszawie. Moje dzieci już wiedzą, że tylko chyba do 18 mogą oglądać telewizję. Z czego ja się bardzo cieszę. Zobaczymy, co będzie dalej. Może trzeba będzie wydać więcej na płyty DVD, zobaczymy. Ale nie o tym chcę mówić. Chcę mówić o tym, żebyśmy nie patrzyli na nasze życie z perspektywy braku i z perspektywy okoliczności. Bo okoliczności są różne. A Bóg nas nie zwalnia od tego, żebyśmy czynili sprawiedliwość. I tu jest powiedziane, zobacz, rozdaj swój chleb w obfitości, bo po wielu dniach znajdziesz go. Bóg mówi tylko jedno, przez całą Biblię od początku do końca. Czyń dobro. Cały czas. Siej. Rozdawaj. Udzielaj swojego czasu, swoich sił, swoich talentów, swoich finansów. Zobacz, jakie są możliwości, żeby ich udzielić. Wiecie, że nieposłuszeństwo temu słowu, żeby żyć od siebie, na zewnątrz, do ludzi, do świata, sprawia, że jesteśmy nieszczęśliwymi ludźmi? Bo kiedy patrzysz na potrzeby innych, to widzisz tych innych ludzi i widzisz swoje zadanie, które masz do wykonania. Kiedy zapominasz, że wokół ciebie są potrzeby, są ludzie, to patrzysz na siebie i swoje braki i cię to przygnębia. A prawda jest taka, że wokół ciebie jest mnóstwo ludzi, którzy są w opłakanym stanie w stosunku do tego, jak wygląda twoje życie. Nie mają domów, nie mają rodzin, nie mają pracy, nie mają środków do życia. Okej? Ale nawet tacy, którzy mają słabsze rodziny, może mają, ale mają w problemach i ty możesz stać się zaczynem w ich życiu, wzorem, pokazaniem, że życie może wyglądać inaczej. No. Z młodymi ludźmi, są tacy ludzie, którzy takie programy prowadzą dla młodzieży, która po prostu już wszystko ma. Ostatnio słyszałem od jednego pastora w Warszawie, który organizował zlot młodzieżowy w Warszawie i młodzież tego zboru musiała przygotować ten zlot. I ludzie przyjechali, ta młodzież się napracowała, a później się pyta tej młodzieży, jak było. I ta młodzież miała tylko jedno zdanie, mówi, o wiele fajniej jest na zlotach, na które my jeździmy. Powiedział, no tak, trzeba sobie coś przygotować. To jasne, to już nie jest tak fajnie, bo nie można po prostu konsumować, wiesz. I po prostu tego jest mnóstwo, takiego patrzenia w naszym życiu, żeby cały czas widzimy, czego nam jeszcze brakuje, co by mogło nas uszczęśliwić. A tak naprawdę mamy po dziurki w nosie wszystkiego i już nam niczego nie brakuje. Ale brakuje nam sensu życia, po co my tu jesteśmy. Okej? Żeby coś zrobić, żeby zobaczyć potrzeby, które są na zewnątrz i uruchomić swoje życie. I tu jest powiedziane, rozdawaj swój chleb w obfitości. Więc wiesz, to życie na zewnątrz, Bóg nas zachęca, żeby ono było życiem obfitym na zewnątrz. Nie tylko na takiej zasadzie, że wiesz, no co, nie pomogłem sąsiadce, chciała szklankę cukru, dostała szklankę cukru. Bo takie czyny my często czynimy, żeby dopełnić takiej miary poprawności, żeby nie być oskarżonym. Że czynimy dobro do takiego momentu, do którego wypada je czynić, żeby nie podpaść ludziom albo nie podpaść sobie w własnych oczach. Ale wiecie, że my nie jesteśmy powołani do tego, żeby żyć pod prawem? Żeby żyć odtąd dotąd, wypełnić każdy nakaz w sposób taki, dopasować? Tylko jesteśmy powołani do tego, żeby żyć w duchu, żyć obfitym życiem. I żeby po prostu być jak ci, którzy przez miłość wypełniają prawo. Amen? A nie odwrotnie. Stosując prawo, próbują dojść do właściwego wymiaru miłości. Jest odwrotnie. I teraz powiedziałem, rozdziel dział między 7 a nawet 8. Bo nie wiesz, jakie nieszczęście może się zdarzyć na ziemi. Amen? Więc Bóg mówi, teraz wiesz, nie czyń dobra tylko dla jednej osoby. Znajdź sobie 7 i 8, którym będziesz dobrze czynił. My kiedyś tak w kościele wypełnialiśmy takie listy modlitwy VIP-owskie, tak? Czyli każdy musi głosić Ewangelię, zrób sobie listę 12 osób, które znasz, które będziesz się modlił, które są niezbawione. I tak to taka udręka dla wszystkich. Trzeba było się modlić, a tam zmian nie było widać, tam nie wiem, czy się ktoś nawrócił z tych list, ale była taka moda, prawda? Takiego przez tą kartkę zmusić się do tego, żeby pamiętać, że są jeszcze inni ludzie oprócz mnie na ziemi. No wiesz, powiedziałem, że nie chodzi tylko o ewangelizację, to w ogóle chodzi o cały styl życia, żeby żyć na zewnątrz, żeby docierać z miłością do innych ludzi. Jeden pastor mi opowiadał, jak w jego zborze miał dyskusję, bo po prostu wytworzyła się taka atmosfera, że to jest świat, to jest grzech i nie powinniśmy mieć z tym nic do czynienia. I tak w ogóle to są wrogowie Boga, wrogowie Pisma Świętego i w związku z tym nasi wrogowie. I mówi, że po prostu dużo czasu mu zajęło, żeby w kościele zmienić atmosferę, bo mówi tak, jeżeli my kogoś uznajemy, że to są oni, że to są wrogowie, że to są nie nasi, to my już nie mamy żadnej możliwości działania wśród nich, bo my już wykreśliliśmy granicę, która jest nieprzekraczalna. Ja myślę, że my jako Kościół nie mamy żadnych granic wyznaczać. To Bóg jest tym, który wyznacza nam granice. A my mamy, rozumiejąc, że jesteśmy ograniczeni, od rana do wieczora czynić sprawiedliwość. Rozdziel swój dział między 7 a nawet 8. Przeczytałem ten werset wczoraj, wieczorem sobie. I zacząłem się zastanawiać nad moją listą 8. Więc moja żona, 1. Przemek, 2. Oliwka, 3. Moja mama, tak, czasami jej doładowuje karty, tak, taka. Więc to moja mama. Siostrze kupiłem prezent pod choinkę. 5. Szwagrowi nie, bo wspólnym kupiliśmy. Szwagier odpada. Teraz sąsiad poprosił, żeby mógł słupki składować ogrodzeniowe na mojej działce. No, to jest poświęcenie pozwolić mu położyć na moim drewnie. To 6. Tak, i czasami dzieci i sąsiadki nie mają podwózki do szkoły, to też spalam więcej paliwa od razu, jak biorę tą dwójkę szkrabów, więc 7.
8, dwójka.
A, dwójka dzieci, to już 8, dobra. Okej. Okay. No tak było, pół żartem, pół serio. I teraz Dalej jeszcze z tego 11 rozdziału. Raduj się młodzieńczy ze swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak każe ci serce i używaj, czego pragną twoje oczy. Wiesz, tylko dotąd na razie. Wiem, że dalej przeczytaliście, już jest śmiesznie. Ale tylko dotąd. Wiesz, Bóg mówi do młodego człowieka, po prostu żyj. Żyj! Teraz to jest, starsi zatykają uszy, a ja do młodych tylko przez chwilę. Żyj! Użyj swojej siły! Dzisiaj tak patrzałem na dwójkę moich dzieci, jak tutaj w czasie uwielbienia były w głębokiej kontemplacji Pana. Tak siedziałem na tych fotelach zjechany tak na dół. I tak tylko do mnie co chwilę. To kiedy koniec? Ile jeszcze pieśni? To jest ciekawe, bo w piątek moja córka miała urodziny i zrobiła po prostu dance floor dla swoich koleżanek i one 2 godziny, nie wiem ile tam litrów potu wylały. I nie tylko one. To był nawet Przemek z nimi. Przemek takie tańce uskutecznia, że powiem wam, nie wiem jak mu to wytłumaczyć, że niektóre są nieprzyzwoite. Jak go ogarnia duch tańca. To jest ciekawe. Więc Bóg mówi do młodych, do których jest przekonany, że jest w nich siła, mówi, używaj swojej młodości, bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Tak? Bo pewnego dnia zacznie ci brakować sił, będziesz musiał zacząć inaczej funkcjonować, inaczej liczyć czas, pieniądze, wszystko. Ale póki jesteś młody, nie zasypiaj. Bo to życie w tym stylu, od którego zaczęliśmy, niech od rana do wieczora nie zatrzymuje się twoja ręka, żeby obsiewać różne pola, to jest dla każdego wieku. To jest dla tego 91-latka, o którym przeczytałem i to jest dla młodego człowieka, któremu Bóg mówi, nie patrz się na to, co nie możesz, patrz się na to, co możesz. Używaj, czego pragną twoje oczy. Chcesz? Ruszaj! To mi ludzie czasami przychodzą po radę i mówią, że mają pomysł na biznes. Jestem świetnym doradcą. Się na tym naprawdę znam. Zawsze mam jedną radę. Zrób to! I powiem wam, że ci, którzy mają takie serce, dobra, zrobię to, nawet jak im się to nie uda, to za drugim, trzecim razem złapią to, co jest ich. Dlatego, że się nie zatrzymują. Chwała młodzieńców jest ich siła. Amen? Więc po prostu nie poddawaj się. Pragną czegoś twoje oczy? Bierz się do dzieła. Jesteś młodym facetem, podoba ci się jakaś dziewczyna? Dalej. Na to czekasz. Muszę zwolnić, bo mój ulubiony temat. Jak to każdego faceta i każdej kobiety po 40 chcą innych swatać. Jakoś to tak w człowieku siedzi. Tak? Ale dalej jest powiedziane, lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. Tak? Więc z jednej strony do przodu. Siej, żnij. To, czego pragną twoje oczy. Nie zatrzymuj się. Jest przygoda. Popełnisz błędy. Nie wiesz, które pole wyda jaki plon. Nie wiesz, czy to jest bezpłodna ziemia, czy to jest dobre ziarno. Więc siej. Czyń dobro nie jednemu, nie dwóm, nie trzem. 7 doskonała liczba, przekrocz ją 8. Amen. I wiedz, że będzie się z tego kiedyś Pan rozliczał. Okej? Okay? Ale czyń. Cię prawdopodobnie najwięcej na sądzie będzie rozliczenia za tych, którzy właśnie nie wypełnili tych czasowników. Postępuj, używaj, co ci każe serce, pragną twoje oczy, za to będzie największy sąd. Czyli nie będzie sądu za to, że i gdzieś ty się patrzał wtedy. Tylko będzie sąd największy za to, żeś nie patrzał. Sąd będzie nie za to, czy tak postąpiłeś, czy tak postąpiłeś, tylko że w ogóle nie postąpiłeś. Byłeś bierny. Cały czas do młodych mówię, więc starzy tam niech się wyluzują. Okay? Nie będziesz sądzony, że po prostu, że używałeś. Tam wiesz, No wiesz, każdy się może pomylić i użyć nie tego, co trzeba. Ale sądzony będziesz przede wszystkim za to, że nie używałeś. To będzie największy sąd. I myślę, że w tym XXI wieku to będzie porządny sąd nad młodzieżą. Tak jak moje dzieci. To jeszcze nie młodzież, a już tego ducha mają. Przemek siedzi w domu i... Co Przemek? Nic. Coś się stało? Właśnie o to chodzi, że nic się nie stało. Co będziesz robił? Nie wiem. Wymyśli ci coś? No wymyśl. Myślę, Jezu, jeszcze będę muszę cię wymyślał. Już go uczę, że nie wolno w domu używać słowa nudy. Więc ostatnio przedstanął za mną, tak się buja. Już wiem, że chce powiedzieć nudy. Tak patrzy na mnie, tak na niego, ostro. A on tak. Cudy. W sobotę. Cudy. Ale z miną taką, wiesz, cudowną. Cudy. W domyśle, daj mi iPada, bo nudy. Tak, ale to nie tylko mój syn, to wszyscy młodzi tak w dzisiejszych czasach, więc zerwij się ze sznurka ducha tego świata. Bóg cię będzie sądził, pozwie cię na sąd. I co to jest dalej? Patrz, otrząśnij się z utrapienia swojego serca. To jest po prostu dopiero tekst. Nie psychologiczny, nie terapeutyczny. Wiesz, po prostu... Halleluja! Teraz widać, kto w domu ma kominek. Otrząśnij się z utrapienia swojego serca i odrzuć słabość swojego ciała, gdyż młodość i jej rozkwit są marnością. Tak to też jest taki, wiecie, w tym kaznodziei Sodoma to słowo marność jest nadużywane. Wiecie, co jest marność? To jest coś, co nie posiada w sobie wartości. Samej w sobie. Młodość nie posiada sama w sobie żadnej wartości, bo przemija. I nikt nie jest wiecznie młody. I młodość jest marnością. To jest tak, dziś masz, jutro nie masz, nie zachowasz tego. Już pieniądze są mniejszą marnością. Chociaż też są, ale to na inne kazanie. Ale młodość jest marnością, przemija. Jej rozkwit, młodość i jej rozkwit są marnością. Więc co ma znaczenie, co nie jest marnością? Marnością nie jest to, jak ten czas będzie wykorzystany w tym czasie młodości. To nie jest marnością. Że ty po prostu jesteś czynny, że jesteś aktywny, że robisz to, na co masz ochotę. Amen? I po prostu nie ulegaj takim religijnym rzeczom po prostu, czy to Boże, czy nie Boże. Wiesz, kiedy jesteś młody, to naprawdę cokolwiek. I do przodu. Rozmawiałem z mamą takiego młodego człowieka z Radomia. I ona mówi, że po prostu były z nim problemy w gimnazjum, czy już w podstawówce, jak był starszy. I mówi po prostu, i nauka, i to, nic do tego. I mówi, zapisała go do klubu sportowego i zaczął biegi trenować. Niektórzy znają, wiedzą, o kogo chodzi. I ta mama mi mówi, wiesz, to po prostu się tak wszystko zmieniło. On zaczął biegać, nagle nauka, w głowie porządek, w domu porządek, w pokoju porządek. Nagle wszystko wróciło do normy. Wiesz dlaczego? Bo my jako ludzie jesteśmy stworzeni do akcji. Jesteśmy też stworzeni do medytacji. To inna sprawa, tak? Więc medytacją nie jest strzelanie fotek. Tak ostatnio miałem takie objawienie, bo ciągle strzelam fotki wszędzie. Zygmunt mi powiedział, medytowanie czegoś jest zupełnie czymś innym niż strzelenie temu fotki. Myślałem, Czyli tam, gdzie siedzę i chcę strzelić fotkę, to powinienem raczej usiąść i popatrzeć. I Bóg mówi tak. Ja mówię, no a potem fotkę, potem tak. Ale medytowanie to coś więcej niż strzelanie fotek, tak? Więc jesteś powołany do akcji. Medytacja jest potrzebna, żeby szukać Boga, żeby zrozumieć, co ma prawdziwą wartość, żeby zrozumieć, że mamy ograniczony czas, żeby odkryć głęboko, że nie mamy wpływu na wszystkie rzeczy i nie ma w tym nic złego, żeby jedynym pokarmem był Bóg, bo to jest medytacja. Ale poza tym jest też akcja w życiu. I trzeba po prostu wyruszyć swoją podróż. Otrząśnij się z utrapienia swojego serca i odrzuć słabości swojego ciała. Ten pan mówi, ten 91-latek. I wstaje rano, herbatka, śniadanko, ubranko, do pracy. Ten dziennikarz mówi, proszę pana, pan to taki robocik, wszystko jest ustawione. A on mówi, proszę pana, jak wszystko jest ustawione, to nagle robi się bardzo dużo czasu, żeby się cieszyć, żeby myśleć. Ludzie po prostu nie ustawiają sobie czasu w żaden sposób, nigdy, i ciągle im tego czasu brakuje. A tutaj taki robocik, 91 lat, śniadanko, wstawanko, prysznicyk, do pracy. Teraz sobie zrobił już tak, że wszystkie środy ma wolne. I dziennikarz pyta, i co pan robi w te środy? No w środy rozmawiam z takimi jak pan, na przykład zapraszam na kawę i rozmawiam. Dobra. Okej. Okay. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. 2 Koryntian 4:17. Komu przynosi przeogromną obfitość wiekuistej chwały? Chwilowy ucisk. Tylko nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne. Nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem co widzialne jest doczesne, a co niewidzialne jest wieczne. Amen? Jeżeli to jest styl życia, w jakim my mamy żyć właśnie w wierze, że my patrzymy ponad tymi okolicznościami, ponad śniegiem, ponad jesiennym deszczem, ponad przymrozkiem, ponad naszym kątem. Ja sobie po prostu czasami tak siedzę i myślę, jejku, i tak sobie myślę, i to kliczę te pieniądze, i ta troska tak wchodzi, i tak czy tu się dopnie, czy się nie dopnie. I sobie pomyślałem, jejku, byłem w średniej szkole, jechałem do kina i ostatnie pieniądze wydawałem na bilet. Na pociąg i do kina. Później wychodziłem i nie wiem, dopiero śniadanie mogłem następnego dnia zjeść. I była zima. I musiałem wrócić do internatu. Wiecie, że ja zawsze byłem szczęśliwy, że ja byłem w tym kinie? Nigdy nie pomyślałem sobie tak, że jakby tak dodać ten bilet kolejowy i ten kinowy, to by była niezła wyżera. Nigdy tak nie pomyślałem. Zresztą byście zobaczyli, że tak nigdy nie pomyślałem, jakbyście zobaczyli moje zdjęcie, jak miałem... Mama, każde spodnie, jakie mi kupowała, to były za duże. Paskiem nie ścisgałem, bo by były takie plisowane za bardzo, więc nosiłem szelki. Jedno z moich pierwszych zdjęć z moją żoną i z moją przyszłą teściową mam właśnie w takich szelkach. Takie szelki i takie portki z takim, że nam było wrzucać różne rzeczy. Jak jadłem, to okruchy się tam sypały. Ale niczego mi nie brakowało. Nie wracamy z takiego kina, zadowoleni, fajny film był, huczy nam w głowie od emocji. Jeden mówi, ej, mam jeszcze, nie wiem ile, bo to była ta... Wtedy się wydawało w tysiącach te pieniądze, to bułka kosztowała, nie wiem, 1000 złotych, więc to było inne. No ale powiedzmy, wiesz, ktoś tam wyciąga i mówi, no, 3 złote. I my konklawę robiliśmy. 3 złote. To jest pół bochenka chleba i 3 jabłka. Ja! Wchodzimy do sklepu, kupuję pół bochenka chleba. Mówi pani, żeby nam na trzy przekroiła. Jak na 3? To my jej tłumaczymy, jak ma to przekroić. Na rób porówno. 3 jabłka. Szliśmy na dworzec. Suchy kawałek chleba i jabłko. I był czad. Ale w tamtych czasach był lepszy chleb. Dobra. Przepraszam, bo już się zrobiło mi fajnie i zaczynam odchodzić od tematu. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Wiesz, Biblia się zaczyna od słowa na początku. Pewnego dnia będzie koniec i to będzie koniec. I będziemy z Bogiem poza czasem. Nie wiem, jak to będzie wszystko skonstruowane. Ostatnio z pastorami rozmawialiśmy, co będzie w niebie i mimo długiej dyskusji okazało się, że niewiele wiemy. Więc jest to wielką tajemnicą. Wielką tajemnicą. Pewne rzeczy czytamy o nich, ale pewnych tam w większości nie wiemy, co tam będziemy robić. Ale wiesz, jest powiedziane tak, że to, co niewidzialne, jest wieczne. Czyli jest poza czasem. Amen? Więc żyjąc w tym czasie, musimy żyć w wierze, patrząc na te rzeczy, które Bóg obiecał, które mówi o sobie, szukać Jego, żyć wiecznym życiem najpierw, a potem doczesnym. Wtedy wszystko będzie we właściwym miejscu i wtedy ten chwilowy ucisk, którym jest nasze życie, przyniesie nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Amen? Bo to nasze najgorsze cierpienie dzisiaj są chwilą w stosunku do tego, co jest naszą przyszłością i naszą wiecznością. Dzisiaj masz niewygodę, Ale zapewniam cię, to nie będzie trwało wiecznie. To jest tak, jak jeździłem na wakacje w latach 80. i się w różny sposób jeździło tym pociągiem. Wchodziło się przez okno, jechało się do koło brzegu w toalecie i trzeba było po prostu i tam człowiek się wciskał, panowie się odwrócą. I my żeśmy ścianę kontemplowali, tak, on się załatwiał, wychodził. Czy ten ucisk mi sprawiał jakąś wielką przykrość? Nie, no się mówiło, no co to za kraj, co to za koleje. Człowiek później musiał prać ciuchy, bo prześmiardnięty był po prostu po takiej podróży. Ale czy rezygnowaliśmy z tego? Nie. Dlaczego? Bo się jechało nad morze. Bo się jechało na wakacje. Bo się jechało z kumplami. I o to chodzi. I o tym mówi to słowo. Nieznaczny chwilowy ucisk, jakim jest nasze życie, może nam przynieść obfitość wieczną wiekuistej chwały, jeżeli patrzymy na to, co niewidzialne. Na to, co wieczne. Na to, co jest przed nami. Na to, co Bóg nam przygotował. Wtedy wszystko jest frajdą. Wtedy nie liczysz lat. Wtedy nie liczysz, że mam, o Jezu, mam już 30 lat, o Jezu, już mam 40 lat, o Jezu, już mam 50 lat. I tak chwila, i tak chwila. 10 lat minęło, no może ci minęła tam 1/10 chwili twojej. Ale to tylko dla tych, którzy patrzą na to, co wieczne. 2 Koryntian 5:7. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Amen? Jemu się podobać. Dokładamy wszelkich starań. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w duchu, czy w ciele. Niezależnie od tego, jakie są okoliczności, bo i tak pielgrzymujemy w wierze. Dokładamy wszelkich wysiłków, żeby komu się podobać? Panu, żeby się podobać. Nie sobie, nie przez porównanie z innymi. O Boże, a oni już mają mieszkanie, a oni mają już dziecko, a on już ma lepszą pracę, a oni kupili samochód, a oni mają taki telefon, a oni mają już plazmę. Nie po to żyjemy, żeby się porównać z całym światem, ale żeby podobać się Panu. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. Powiedzmy, my wszyscy. A żeby każdy zdał sprawę, tak? Odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Tak? To jest na końcu. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, czas i wszystkie okoliczności, nad którymi czuwa, panuje i którymi zarządza. Ustanawia królów, utrąca królów, sprowadza śnieg, sprowadza deszcz, sprowadza słońce, wicher, burze i to wszystko jest od niego. Nawet kunę stwarza, która dzisiaj przyszła do nas do domu w nocy i moją żonę nastraszyła. To wszystko jest od Pana. Ty ją nastraszyłaś? A przyszłaś do sypialni i mówisz, o Jezu, jak się wystraszyłam. No już nie wiem, kto kogo nastraszył. Tak? Dokładamy wszelkich starań, aby podobać się Panu. Okej. I to jest ostatni werset. Nikomu nie wyznaczono pory, kiedy ma się stawić przed Bogiem na sąd. To jest Hioba 34:23. Nikomu z nas nie wyznaczono pory, kiedy ma się stawić na sąd. To jest taka jedna z tych tajemnic, jak ojciec mówi, jak Jezus mówi, że tego nikt nie wie, ani syn, ani duch, tylko ojciec, tak? Więc w tym samym momencie Bóg nie wyznaczył i w tym samym momencie wyznaczył. I to jest taka tajemnica, tak? Ale jeśli chodzi o nas, który my na to patrzymy, to my naprawdę nie wiemy. My nie wiemy. Tak? Dzisiaj jesteśmy, jutro nas nie ma, też jedna z myśli w tym tygodniu, że życie jest krótkie, że głowa mała. To bardzo głębokie objawienie miałem w tym tygodniu. Życie jest tak krótkie, że głowa mała. Wiesz, i pewnego dnia po prostu tego nie będzie. I to już będzie za chwilę. Gdzie kolega zadzwonił ze studiów i mówi, robimy zjazd po studiach. Mówi, to już 20 lat wypadałoby się spotkać. Ja mówię, 20 lat? Już dzieciaki tych moich wszystkich znajomych maturę zdają po prostu. Szok. Już niektórzy wesela wyprawili, zdążyli wyprawić. To jest chwila, ciach. I tak będzie. I będzie, zaraz będzie następna chwila. Będzie następne 10 lat. Masz 25 lat i mówisz, o Boże, jak ja jestem stara. Poczekaj chwilkę. Już miała 35. Poczekaj drugą chwilkę, już miała 45. Trzecia chwilka, będziesz miała 75. Bo prawda jest taka, że im dłużej żyjemy na świecie, to jest moje doświadczenie, im dłużej żyję na świecie, czas szybciej biegnie. Jak byłem młody, miałem 18 lat, to jeden dzień nic nie robienia, to były katusze. To było jak 10 lat w więzieniu. Jeden dzień, jak nie miałem co robić. Dzisiaj Mogę mieć miesiąc nic do robienia i nie poczuję, że nic nie robię. Tylko po miesiącu mówię, już? Wjechałem na urlop, to był urlop. To kiedy ten Bogdan Olechnowicz nas zgłosił? Wczoraj. Tydzień? Co się wydarzyło w tym tygodniu? Im dłużej będziesz żył na ziemi, tym zobaczysz, że czas szybciej biegnie. Ale to idę, uwaga. Dlatego, wracając do tematu, wracając do początku, nie patrzmy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, na to, co wieczne. I żyjmy każdego dnia, siejąc, zbierając, nie zatrzymując się. Nie próbuj manipulować Bogiem, nie próbuj manipulować okolicznościami, nie próbuj manipulować życiem innych ludzi. Twoje szczęście nie zależy od innych ludzi. Twoje szczęście zależy od Boga i od posłuszeństwa Jemu. I On daje ci możliwość szczęśliwego, dobrego życia. Tylko nie zatrzymuj się w tym chwilowym ucisku, w którym jesteś. Jak jesteś młody, ruszaj do przodu, używaj, bierz to, czego pragną twoje oczy, biegnij, walcz i zwyciężaj. I niech cię Bóg błogosławi. Amen? Wstańmy wszyscy raz. Alleluja. Okej. Ojcze, dziękujemy ci, że jesteśmy w twoim ręku. Podnieśmy nasze ręce do Boga. Alleluja. Panie, dziękujemy ci, że jesteśmy w twoim ręku, że należymy do ciebie. Poddajemy nasze życie Tobie, spodziewając się Twojego działania i Twojej mocy. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś naszym pokarmem, naszym napojem. Dziękujemy Ci, że jesteś naszym życiem. Dziękujemy Ci, że masz dobre życie dla nas. Panie, dziękujemy Ci, że moc, której udzielasz swojemu ludowi. Ojcze, aby dokonywał, był światłem w tym świecie, Ojcze, był światłem Ewangelii. Panie, dziękujemy Ci, że możemy biec i nie zatrzymywać się, że możemy zwyciężać i wygrywać. Panie, dziękuję Ci, że jesteś Bogiem, że jesteś mocny. Uwielbiam Cię i wywyższam Ciebie. Amen. Monika, wczoraj była modlitwa, była Duim był, Dzień Uwielbienia i Modlitwy. My byliśmy gospodarzami. Dziękuję osobom, które przyszły na tą ostatnią sesję. Było nas 9 osób z drogi. Mieliśmy dobry czas i Monika miała wizję. Także Monika, powiedz tak, żeby pastor zrozumiał, nie?
Wczoraj był bardzo fajny czas na modlitwie, na uwielbieniu. I Bóg mi tak bardzo zaczął do mnie mówić odnośnie nas, drogi Kościoła. I zobaczyłam, że my jesteśmy, niektórzy z nas, że jesteśmy jak takie wielkie kontenery, jak to się mówi? Silosy. Silosy to jest takie wielkie coś, gdzie się napełnia zboże. I widziałam, że my jesteśmy takimi silosami, wielkimi silosami, gdzie już po prostu tego ziarna od Boga mamy już po brzegi, już jesteśmy zapełnieni całkowicie. I widziałam, że tych silosów jest bardzo, bardzo dużo, że to są takie naprawdę wielkie silosy, pełne, wypełnione po brzegi, dobrym ziarnem od Boga. I widziałam, że jesteśmy na takim, przed progiem takiego, u progu czasu, gdzie Bóg po prostu złamie pieczęć i powie, teraz jest czas, żebyś teraz zdawał. Dawał, siał, że te silosy są tak zapełnione, że już wiadomo jest, że niczego ci nie zabraknie i to ziarno, które było w silosach, to jest to, co ty przerobiłeś z Bogiem, to, co wziąłeś od Boga, to ten czas, który z Bogiem spędziłeś, to jak go poznałeś, jak blisko podszedłeś i to było naprawdę, słuchajcie, Bóg o tym mówił mi i to było takie zachwycające, to było takie piękne, że wiedziałam, że wow, że to jest niesamowite, że po prostu, że mamy już pełny silos, że mamy pełne silosy, ale wiedziałam, że po prostu, że teraz jest czas, gdzie będziesz mógł po prostu dawać to ludziom i cię nie zabraknie. Będziesz po prostu mógł dawać i ci nigdy nie zabraknie. Tak jakbyś dawał po prostu, a ten silos był cały czas pełny. Ale zadałam Bogu pytanie, Boże, a co jest z tymi silosami, kontenerami, gdzie tego ziarna nie ma tak dużo? Gdzie ten silos jest na przykład do połowy zapełniony, gdzie mówię, Boże, ale że co, że teraz jak? I Bóg mi zaczął mówić, że to nie jest, to jest tak, że to nie jest tragedia, tak? Bo Bóg po prostu kocha ludzi i Bóg zawsze odpowiada na wszystko, ale że przychodzi taki czas, gdzie będzie ci, gdzie będzie trudniej zapełnić ten pusty silos, że przychodzą, będą takie okoliczności właśnie, będą takie, tak się będzie działo, że po prostu będzie ci coraz ciężej wejść w Bożą obecność, wziąć od Boga to, co, nawet nie wiem, wgryźć się w Biblię, tak przynajmniej to zrozumiałam. Pytałam się Boga, Boże, jak zapełnić ten brak, ten pusty brak? I Bóg mówi, to jest możliwe, ale po prostu może być trudniej. I tak sobie pomyślałam o życiu, że czasami po prostu, to mówił pastor, żebyśmy się nie patrzyli też na okoliczności, ale czasami po prostu jest tak, że ja jak mam mądrość, to to po prostu nie patrzy na okoliczności, a czasami jest tak, że po prostu te okoliczności sprawiają, że mój wzrok się odwraca bardziej na te okoliczności niż na Boga i wtedy jest ciężej mi wziąć od Boga odpowiedź. No i to tak, ale to było naprawdę bardzo zachęcające, bo widziałam po prostu dużo tych silosów, wiele silosów, które już są pełne. I teraz jest czas właśnie dla nas, żeby się mógł po prostu, wiecie, że po prostu ludzie będą przychodzić, a ty będziesz im dawał swój czas, emocje, pieniądze, wszystko w ogóle, Bożą obecność, w ogóle wszystko będziesz po prostu dawał i ci nie będzie brakowało. I Bóg mi pokazał, że jest Bogiem obfitości, Bogiem, który zawsze odpowiada, jest tak blisko i po prostu i przygotował. I On po prostu zna odpowiedni czas, odpowiednie miejsce, porę i On przygotował. I to jest takie niesamowite, naprawdę tak to bardzo ucieszyło i rozradowało moje serce, że te silosy są pełne, a jak nawet jak są tam gdzieś tam puste, to po prostu myślę, że też jest czas, żeby po prostu jeszcze wgryźć się w tego Boga, po prostu ściągnąć Go i po prostu powiedzieć: Boże, jestem gotowy, nie? I fajny czas przed nami, myślę.
O to mi chodziło, tak. Amen. Monika nie jest przekonana. Dobrze, kochani, niech was Bóg błogosławi.